kocha jest, jak struchlałe małe dziecko. Utulenia chcę, do ciebie duchu wołam. Tak bardzo chcę, by twoja łaska, Panie, ogarnęła mnie. Duchu Święty, czyń co chcesz.
Witam wszystkich radiosłuchaczy, Radio Maryja. Cieszę się, że ponownie, jak co tydzień, w piątkowy wieczór mamy okazję przy radioodbiornikach zasłuchać się i wczytać się w Słowo Boże, które towarzyszyć nam będzie w najbliższą niedzielę. A jest to niedziela, jak słyszeliśmy, wyjątkowa, ponieważ łączy się ze świętem Podwyższenia Krzyża Świętego. Czyli przenosi nas ta niedziela niejako w czas Wielkiego Postu, zadumy nad krzyżem, naszej obecności pod krzyżem i obecności krzyża w naszym życiu. Może warto spojrzeć też na początku naszych rozważań dzisiaj na genezę tego święta. Jest ona bardzo piękna. Święto to zostało jako powołane do życia, ustanowione w Kościele w roku 335, a więc w momencie, kiedy chrześcijaństwo nie jest jeszcze religią dominującą, rozwija się, krzewi, próbuje znaleźć sobie miejsce przyczółki w ówczesnym świecie, antycznym świecie jeszcze. I dnia 13 września 335 roku Helena i cesarz Konstantyn kazali poświęcić w Jerozolimie Bazylikę Zmartwychwstania, którą my dzisiaj znamy jako Bazylikę Grobu Pańskiego. 13 września. A 14 września, czyli właśnie w nasze święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w tej nowo poświęconej bazylice podano jako do czci, ku czci Krzyż Chrystusa, aby wierni mogli zbliżyć się do tego znaku zbawienia w sposób jeszcze bardziej wyjątkowy i szczególny. I dla nas jest to też, myślę, moment bardzo ważny w ciągu roku, kiedy jeszcze tkwimy troszkę w tej takiej letniej beztrosce, radości. Jest taki moment, kiedy Chrystus jakby chce nas na nowo zebrać u początku jakby roku szkolnego, za chwilę rozpoczynającego się roku akademickiego, takiego znowu czasu pracy, wzmożonych wysiłków, byśmy w perspektywie krzyża na to wszystko, co chrześcijańskie, co katolickie, co Boże w naszym życiu patrzyli. I przez dzisiejszą liturgię słowa, którą za chwilę usłyszymy, czytania, które powtórzą się w najbliższą niedzielę, chciejmy właśnie ten krzyż Chrystusa w naszym życiu na nowo odkrywać, odnajdywać.
Pierwsze czytanie z Księgi Liczb. W owych dniach podczas drogi lud stracił cierpliwość i zaczął mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, także wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli zatem ludzie do Mojżesza, mówiąc: zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciw Tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: sporządź węża i umieść go na wysokim palu, wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża z brązu i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża z brązu, zostawał przy życiu.
Bardzo barwne jest pierwsze czytanie, które usłyszymy w najbliższą niedzielę, właśnie nawiązujące do święta Podwyższenia Krzyża Świętego. Dlaczego, możemy zapytać, akurat to czytanie wybrano z Księgi Liczb? To wydarzenie o wężach palących, o jadzie, który zabijał ludzi. Jak widzimy, tutaj powraca w sposób bardzo wyjątkowy symbolika, którą znamy już z Księgi Rodzaju. Symbolika węża jako odwiecznego przeciwnika, kusiciela, można powiedzieć zabójcy człowieka, i to duchowego, i tego cielesnego, jak również symbolika drzewa. Drzewa, właśnie w którego cieniu dostąpił pierwszy grzech ludzi za sprawą węża, za sprawą tego, który zwiódł pierwszych rodziców. Tak samo i tu pojawia się drzewo, wysoki pal, na którym w końcu Mojżesz umieszcza miedzianego węża, który ma zbawić, ma wybawić. Wiemy, że to nie wąż wybawia. Ten wąż miedziany był bardzo szczególnym symbolem dla Izraelitów. Nazywano go Nehusztanem, przechowywano przez wieki później po tym cudownym wydarzeniu w świątyni, ale z czasem ten wąż, jak słyszymy w II Księdze Królewskiej w rozdziale 18, przekształcił się prawdopodobnie w symbol bożka. I zamiast Bóg Jahwe, który przecież kryje się za symbolem miedzianego węża, który przecież nie wąż miedziany, ale sam Jahwe i Bóg uzdrawia i ratuje, to wąż miedziany sam z siebie nie mógł tych cudów czynić. A oddawanie mu czci nie godziło się, nie mogło się łączyć, licować z prawdziwym kultem. Dlatego też król izraelski Ezechiasz, jak mówi Pismo Święte, usunął w końcu tego miedzianego węża. Dla nas w kontekście naszego święta też jest to bardzo ważne pouczenie i to wydarzenie z pustyni, które podpowiada, że zawsze człowiek ma być czujny i w krzyżu szukać ratunku, kiedy grożą pokusy, ale też i uważać, co jest przedmiotem naszego kultu, naszej czci, bo nawet najświętsze znaki mogą się przeobrazić w kult bałwochwalczy, w religię, która jest wypaczona, a wypaczeń w stosunku do krzyża dzisiaj nie brakuje i podeptania tego znaku, którym rozpoczynamy dzień, rozpoczynamy modlitwę, rozpoczynamy Eucharystię, błogosławimy dzieci, błogosławimy ludzi. Bardzo często ten znak dzisiaj w sposób niewłaściwy albo zupełnie sprofanowany funkcjonuje. Dlatego jest słusznym zadanie sobie pytania w tą niedzielę, jak my podchodzimy do tego znaku, z jaką czcią go wykonujemy, jaką czcią go obdarzamy, jakie miejsce zajmuje w naszym życiu, co symbolizuje ten znak.
Drugie czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem. lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
Drugie czytanie z listu do Filipian, listu świętego Pawła, który można powiedzieć, co dziś chcemy też uwypuklić, jest piewcą mądrości krzyża. Tak naprawdę jest hymnem na cześć Chrystusa, który poprzez swoje uniżenie, poprzez zatratę swojej boskości, poprzez całkowite doświadczenie losu człowieka w uniżeniu, w posłuszeństwie, wreszcie śmierci, i to śmierci nie byle jakiej, bo śmierci skazańca, śmierci człowieka potępionego, przyjął ludzki los. To czytanie dane jest nam po to, aby pobudzić naszą odwagę w wyznawaniu wiary. Nikt tak bardzo jak krzyż nie sprawia w nas uczucia bliskości Boga. Wiemy, że Bóg na różne sposoby mógł zbawić człowieka. Ale wiemy też, że każdy z nas, i Bóg to wie doskonale, doświadcza tego samego, czego doświadczył Chrystus. Doświadcza choroby, doświadcza uniżenia, doświadcza pogardy, doświadcza w końcu śmierci. Jesteśmy bytem ku śmierci, czyli jesteśmy tak naprawdę sami z siebie bytem przegranym. Gdyby nie krzyż Chrystusa i Jego zwycięstwo na tym krzyżu, nasze życie byłoby jedną wielką rozpaczą. A tak naprawdę to, co pozwala nam Boga zrozumieć, to jest właśnie Jego ludzka natura, Jego bliskość. To, że też cierpiał ból, utratę bliskich, to, że czasem zapłakał, to, że w końcu umarł, jest tym wszystkim najbardziej wiarygodny. I ten wiarygodny znak pozostawił nam, byśmy patrząc na Niego także pogłębiali naszą wiarę. Bóg nas nie oszukał, Bóg nas nie omamił, nie był kimś oddalonym, odległym, potężnym, niedosięgłym, ale jest kimś namacalnym, kimś, kto jest najbliżej z możliwych przyjaciół, bliskich osób i w Jego imię w ten sposób rozpoczynamy każdy dzień, dotykając naszego słowa, naszego czoła, naszego serca, czyli naszego umysłu, naszych uczuć i chcemy tam Boga ze swoim krzyżem, z Jego krzyżem zaprosić. I za ten znak w kontekście tego pięknego hymnu pochwalnego na cześć poniżenia Chrystusa, który przez to poniżenie stał się wielkim, stał się wywyższonym, stał się zbawcą. Chcielibyśmy także może w tę najbliższą niedzielę przede wszystkim słowami tego hymnu, zasłuchania, może też powtórzenia go, Bogu podziękować, że stał się przez krzyż tak bardzo bliski każdemu poniżonemu, każdemu wzgardzonemu, każdemu słabemu, każdemu, kto potrzebuje Bożej bliskości.
Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
Dzisiejszy fragment dialogu z Nikodemem, z człowiekiem wykształconym, znającym Pisma, nawiązuje, jak słyszymy, do owego wydarzenia z Księgi Liczb, z pustyni, kiedy to Mojżesz wywyższył węża. Chrystus świadomie używa takiego przykładu, bowiem ma przed sobą znawcę Pisma Świętego i wie, jak wielkim to było wydarzeniem, jak wiele dobra, wiele miłości Bóg okazał ludowi, dając poprzez Mojżesza w symbolu węża dar swojego zbawienia, dar uzdrowienia. To samo musi się wydarzyć nie tylko w tym jednym fakcie, w poszczególnym, może takim punktowym wydarzeniu, ale w całym losie człowieka, w jego historii, którą jest historia zbawienia, zbawienie nasze. Ale tego mógł dokonać tylko Bóg osobiście. I dzisiaj w tej Ewangelii bardzo ważną rolę odgrywają dwa słowa. Najpierw słowo wywyższyć. Nikodem i my także rozumiemy, że nie chodzi tylko o to zwykłe wywyższenie kogoś, po prostu człowieka na kawałku drewna, podwyższenie go kilka metrów nad ziemię. Ale tu chodzi o wywyższenie zupełnie innego rodzaju. Dzięki temu wywyższeniu na tym haniebnym drzewie Chrystus został wywyższony ku chwale zmartwychwstania. To tylko właśnie przez to fizyczne, ludzkie wywyższenie, które było też z jednej strony także poniżeniem, Chrystus mógł wstąpić do Ojca i z tej wysokości dać nam Pocieszyciela i nam wszystkim tam przygotować miejsce właśnie za to, że my będziemy także gotowi, tak jak On, do tego, aby podejmować krzyż, by dawać się wywyższać w ten często fizyczny sposób, który często też jest dla nas bolesny. Warto też zwrócić uwagę na drugą, bardzo ciekawą perspektywę tego czytania. Chrystus rozmawia z Nikodemem. W Ewangelii Świętego Jana bardzo często Jezus świadomie wybiera sobie różnych rozmówców i chętnie i często rozmawia z każdym, kto ma na to ochotę. Lubi rozmawiać Pan Jezus i z Nikodemem, i ze Samarytanką, i z samym Piłatem na końcu już na sądzie. Ale rozmowa, jak wiemy, by była pełna, piękna, zakłada też spojrzenie. Rozmówca traktowany jest poważnie, jeśli ten, kto z nim rozmawia, patrzy mu w oczy i dzięki temu rozumie jego uczucia, odczytuje, co kryje się w głębi ludzkiej duszy. Tak też dzisiaj Chrystus robi z Nikodemem i robi z każdym z nas. Chrystus nas zaprasza do rozmowy poprzez Słowo Boże, a przez to patrzy na nas, ale jednocześnie ma nadzieję, że i my na Niego spojrzymy. To właśnie o tym jest dzisiaj mowa. A gdzie widzimy najczęściej Chrystusa? No właśnie na krzyżu. W Eucharystii również oczywiście, ale ona uosabia, przywołuje to wydarzenie krzyża. Więc nie bójmy się na Boga patrzeć, a dokonuje się to najpiękniej w dialogu z Nim, kiedy On może nam spojrzeć w oczy, kiedy docierają do nas Jego słowa, kiedy człowiek się otwiera, kiedy otwiera swoje serce, bo patrzy na Boga, na swego Zbawcę.
Moje jest zbawienie.
dzień, aż dokonam biegu. Niech mnie wiedzie krzyża cień do tamtego brzegu. W Radiu Maria audycja Szukając Słowa Bożego. Jeżeli ktoś chciałby jeszcze przybliżyć sobie teksty, można sięgnąć do Pisma Świętego, Księga Liczb, 21 rozdział, wersety 4-9, List do Filipian, Świętego Pawła, rozdział 2, wersety od 6-11 i Ewangelia Świętego Jana, rozdział 3, wersety od 13-17. Telefony do studia, do Radia Maria 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Dziś gościem i gospodarzem programu jest ksiądz dr Tomasz Tłodziecki, moderator dzieła biblijnego Jana Pawła II diecezji toruńskiej. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Wiktor z Koła się kłania. No więc ile ja razy słyszę to pierwsze czytanie z Księgi Liczb, chociaż częściej je słyszę w dni powszedni, w niedzielę, ono się raczej rzadko pojawia. No teraz, jak wiadomo, chodzi o ten kontekst wywyższenia tego węża z miedzi, przybicia go na wysokim palu, że każdy, kto ukąszony, kto w niego spojrzył, pozostawał przy życiu. Ale ja tu właśnie się dopatruję, porównuję ich zachowanie ówczesne ze zachowaniem sporej części naszego społeczeństwa. To takie, tak jak oni mówili, czemuście nas wyprowadzili z Egiptu na tę pustynię i tak dalej, bo to chodziło, że oni ściągli na siebie gniew Boży i Bóg na nich zesłał te węże. Dzisiaj sporo ludzi mówi: komuno, wróć, za komuny było lepiej, było to, było tamto, prawda? No to ja tu dostrzegam analogię, prawda? I u nas nie ma węży, bo to nie ten klimat, ale mamy czy zwariowaną pogodę, niekiedy jest albo susza, albo powódź, prawda, to, że rządzą nami nieuczciwi ludzie, że Polska popada w ruinę, no to ja tu dostrzegam ten gniew Boży i to, że prawda, ludzie, tylko że oni poszli po rozum do głowy i się ukorzyli, powiedzieli Mojżeszowi, że zgrzeszyli przeciw niemu i przeciw Panu, prawda, i żeby się Bóg za nimi wstawił. No dzisiaj, gdyby to było dzisiaj, to nie wiem, ilu spośród nas zdobyłoby się na tę odwagę. Dziękuję za uwagę. Bóg zapłaci.
Dziękujemy. Bóg zapłaci.
Bardzo tutaj słuszne uwagi. Oczywiście to czytanie powraca przede wszystkim dlatego, że niedziela łączy nam się z świętem podwyższenia Krzyża Świętego, ale to dobrze, że nasi słuchacze umieją zauważyć, kiedy te fragmenty czytamy, umieją je właśnie bardzo dobrze porównywać z innymi tekstami. I też się tu zgadzam z naszym radiosłuchaczem, ponieważ my widzimy, że ta plaga jadowitych węży to jest nic innego jak konsekwencja tego, jakie czyny człowiek wykonuje i przede wszystkim, jeśli łamie prawo, to musi się liczyć z konsekwencjami. Prawo Boże. Po raz pierwszy złamał je człowiek w raju, kiedy Bóg obwarował dwa drzewa, to też symbolicznie wraca, pewnymi nakazami, zakazami człowiek przekroczył je też za namową węża właśnie, tego symbolu, który powraca w Księdze Liczb. Mówimy o tym dzisiaj i to samo jest i dzisiaj, kiedy człowiek no właśnie też na różne sposoby prawo Boże nagina, szuka, to musi przede wszystkim liczyć się z konsekwencjami. Ja też nie będę wnikał, jakie one będą, czy meteorologiczne, czy inne, czy fizyczne, czy psychiczne, ale takie są. Często my sobie te czytania traktujemy jako pewnie mity, jakieś dawne legendy, a one są żywe. To jest żywe Słowo Boże i skuteczne i nadal oddziaływające. I choć to się wydarzyło kilka tysięcy lat temu na pustyni, to trzeba się liczyć także z konsekwencjami złamania zasad tych postanowień, które Bóg dał gdzieś tam u początku istnienia człowieka i traktować to słowo przede wszystkim bardzo poważnie i bardzo życiowo nadal. I jest ta racja też bardzo ważna, tutaj bardzo pięknie podkreślony fakt tego przyznania się też do grzechu, do błędu, do winy, czegoś, co dzisiaj też bardzo gdzieś tam kuleje i brakuje nam tego. Powołujemy się chętnie może na postawę dobrego łotra, gdzieś tutaj też w różnych takich przypadkach i nie chcę też imiennie do tych rzeczy wracać, że ktoś się tam nawraca jak dobry łotr, tylko że dobry łotr na krzyżu, tak jak i dzisiejsi Izraelici, potrafił zauważyć swoje błędy i powiedział: słusznie cierpię karę, bo nabroiłem. Tak samo Izraelici, kiedy szemrali, to w końcu stwierdzili, że to ich winą było właśnie to, że te węże się pojawiły, bo Boga rozsierdzili do czerwoności. Dzisiejszy człowiek, uważając siebie często za Boga, no, nie ma tego poczucia konieczności przyznania się do błędu, a też ich w konsekwencji potem dokonania pewnego zadośćuczynienia. No i myślę, że w kontekście tego dzisiejszego święta, nadchodzącego święta, tej niedzieli, też ten aspekt warto sobie uzmysłowić, zapytać się, zrobić rachunek sumienia, czy my też szczerze przed Bogiem stajemy w postawie i pokutnej, a potem wobec ludzi i Kościoła w postawie zadośćuczynienia.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. W dzisiejszych podanych czytaniach jest tak zwany złoty wiersz, właściwie w tym czytaniu z Ewangelii według świętego Jana. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest takie motto właśnie, że ta Boża miłość właśnie w postaci, że Bóg posłał swojego właśnie Syna, wyrażając tę miłość i właśnie wiara w Niego daje nam nie zginienie, a życie wieczne. Patrząc na inne czytania właśnie z Księgi Liczb i z listu do Filipian, jak dla mnie to tak uwidaczniają się pokora, z tego fragmentu Księgi Liczb to właśnie potrzebna jest pokora, przepraszam, bo tu była właśnie sprawa szemrania, że z tego wniosek taki, że potrzebna jest pokora, potrzebne jest posłuszeństwo, także to karanie dopiero dało ten efekt, że właśnie znalazł się ratunek i mogli Izraelici skorzystać z tego ratunku, ale z tego właśnie fragmentu z listu do Filipian, tu jest właśnie ta pokora Pana Jezusa tak bardzo ukazana i posłuszeństwo właśnie, że to są te cechy, jakie Pan Jezus właśnie pokazał, że chociaż był, prawda, w postaci Bożej, że będąc Bogiem, ale dla wykonania misji, prawda, On uniżył siebie i pokazał nam wzór tego, jak my mamy, w jakiej postawie mamy być wobec Boga. Także to chwała z tego dla Boga. A jeszcze tak na koniec to poproszę księdza o to, żeby do tego fragmentu ostatniego podanego ksiądz, bo od 13 wiersza ksiądz skomentował wiersz 13. Dziękuję uprzejmie z Panem Bogiem.
Dziękujemy z Panem Bogiem.
Czyli tu chodzi chyba o ten wiersz: nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba wstąpił, Syna Człowieczego, bo to jest wiersz 13. Ale może ja się odniosę w ogóle najpierw do tej całej wypowiedzi. Pięknie, że tutaj ten złoty wiersz został wypuklony. Zobaczmy, jaka wielka tu jest tajemnica w tym wierszu. Bóg umiłował świat, Syna dał. To jest ta rola Boga, działanie Boga. A co robi człowiek? Jego zadaniem jest, bo nieraz były takie też, oczywiście wiemy, i prądy myślowe, i całe odłamy chrześcijaństwa, że my nie musimy nic robić. To jest, oczywiście, to jest Boża łaska, Bóg dał. I w tych czytaniach dzisiejszych, i w tym pierwszym z Księgi Liczb, Ewangelia szczególnie pokazuje, jak wielką, list świętego Pawła też, jak wielką łaską ogarnia Bóg człowieka, daje Syna, więcej nie mógł dać. Ale też i człowiek ma swoje zadanie, a człowieka zadaniem z tej Ewangelii dzisiejszej jest wierzyć. Wierzyć, i to bardzo konkretnie i praktycznie. My często się pytamy może, co ten krzyż tak naprawdę oznacza. Zobaczmy, dzisiaj ja tutaj wszedłem do studia z ojcem Grzegorzem, rozmawiamy, słyszę gdzieś tam w tle wiadomości, i debata w Sejmie, i burza znowu na tematy fundamentalne. My doskonale wiemy, zdrowy człowiek wie, jak ma do tego podejść. Tam wisi krzyż w tym Sejmie. A tutaj nad nami, nad ojcem Grzegorzem, ja tu patrzę na krzyż, też jest w studio. Tak, człowiek stoi pod krzyżem i ma ten krzyż przed sobą, symbol w domach, w mieszkaniach, na ulicy, no to nie będzie się jak dziki zachowywał. Po to został dany od Boga krzyż, dostał dany Syn, który został na tym krzyżu podwyższony. I czasem człowiek no po prostu kiwa głową, nie może zrozumieć pewnych zachowań w miejscach, gdzie ten symbol się znajduje. No właśnie, kiedy Bóg jakby przez ten symbol ciągle powtarza ten złoty wiersz z Ewangelii. Bóg tak umiłował człowieka, że mu Syna dał. A my się w obliczu tego Syna zachowujemy jak no, dzicy ludzie po prostu, jak nie ludzie czasami, tak jak to się nawet i dzisiaj na dzisiejszych debatach i miejscach publicznych odbywa. I może pytając się dzisiaj też w kontekście tej wypowiedzi naszego słuchacza o konkretną taką stronę, co ja z tego krzyża mam zrozumieć, jak on ma do mnie przemówić, to ja bym proponował też w kontekście krzyża zerknąć do katechizmu. I te cztery ramiona krzyża, mnie tak się to kojarzy często, bardzo mocno dla mnie, przynajmniej osobiście, one się kojarzą z takim prawem czy programem Boga dla nas, w którym też się mieści właściwie całe Boże Prawo, dekalog, ale w katechizmie jest to, ja bym to ujął pięknie, bo to z Pawła właśnie wypływa z tej nauki, jako naukę o cnotach kardynalnych. Zobaczmy, Paweł mówi do nas, że krzyż to jest nauka o mądrości. Ona jest dla nas mądrością, dla człowieka wierzącego. Człowiek przez krzyż staje się mądrym. To jest pierwsza cnota kardynalna. Drugą jest sprawiedliwość. Zresztą mądrość jest tą cnotą fundamentalną, najważniejszą, jak mówi święty Tomasz. Potem jest męstwo. Ile męstwa jest w krzyżu, to każdy też wie, ile męstwa miał Chrystus, biorąc krzyż, idąc i dając nam wzór męstwa. I wreszcie umiar, czyli służba, uniżenie, dostrzeganie innych. Cały ten wymiar zbawczy. Więc taka bardzo praktyczna nauka na co dzień. Jak ja patrzę na krzyż, to jakby Bóg apeluje, żebyś ja i ty, każdy z nas ten program też realizował, bo to jest dany katechizm, bo to jest dany krzyż. Jak ja patrzę na krzyż, robię ten znak krzyża codziennie na moim czole, na moim sercu, no to jestem wezwany do praktykowania tej samej drogi, co Chrystus. Potem dalej idąc, ja nie chcę tutaj może przedłużać te moje wypowiedzi od razu, tak, ale w tych cnotach zmieści się właśnie całe Boże Prawo, cały dekalog. Jak ktoś jest mądry, to wie, że jest jeden Bóg i że się jego imienia nie wymawia na daremno i że się go czci. Jak ktoś ma umiar, to nie będzie kradł, to nie będzie pożądał żony bliźniego, ani żadnej rzeczy. Jak ktoś jest sprawiedliwy, to także nie będzie ani mordował, ani oszukiwał. I tak samo jest z wszystkimi innymi potem wielkimi wyzwaniami Boga. Więc w tym wszystkim oczywiście to złote zdanie, które tu nas słuchacz wydobył, ono ma ogromny ładunek, właśnie apeluje do tych wielkich, pięknych praw, które płyną z Bożego Słowa, z katechizmu, które sobie tutaj przybliżamy. No kwestia jest tylko taka, czy mamy na nie czas, czy nas takie ludzkie sprawy, takie szemranie ludzkie, jak to jest powiedziane w Księdze Liczb, właśnie tak jak patrzymy na nasze otoczenie, życie, czy nas to nie pochłonęło tak, że nawet w obliczu krzyża nie potrafimy właśnie zachować umiaru, powagi, mądrości. Wydaje mi się, że czasami to mocno zatracamy. Jak to pokazują nawet dzisiejsze wydarzenia, mamy z tym ogromny problem. Może ta niedziela poprzez łaskę Bożą, bo to ona przede wszystkim działa, może coś się zmieni, może ktoś się, nie wiem, otrzeźwi, może troszkę zamilknie w obliczu tajemnicy krzyża, prosi o Bożą mądrość.
W Radiu Maria audycja Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki, kochamy, teraz i zawsze.
Jechałem samochodem i akurat słuchałem właśnie, no i tak mi wpadło w ucho to, że krzyż, że to jest coś jak kara, to związane z karą. Tak mi się wydaje, że w zasadzie ten krzyż to jest taką nadzieją dla człowieka, że nie chodzi o żadne karanie, nie chodzi... Wiadomo, że człowiek jest poddany takim różnym słabościom i będzie upadał, ale właśnie ten krzyż, tak jak i ten wąż, który był tam wywyższony, był nadzieją dla kogoś, kto spoglądał właśnie na tego węża, a tutaj w naszym przypadku, w dzisiejszych czasach, to jest właśnie krzyż. Krzyż, nadzieja dla człowieka, że może pomimo tych swoich upadków podążać i patrzeć w górę. Taka kwestia w zasadzie duchowa tylko. Także ja widzę tutaj krzyż nadzieją dla człowieka. Nie chodzi tyle o karanie, co właśnie o to, że Pan Jezus dał się nam jako nadzieja. To by było tylko tyle.
Dziękujemy Panu. Też pewnie tak nieraz ludzie mówią, że Pan Bóg nas pokarał tak, że pokarał nas.
I krzyże zsyła na człowieka.
Ale
oczywiście ja się zgadzam jak najbardziej tutaj z naszym słuchaczem, że to nie może być rozumiane. I oczywiście cała ta tajemnica krzyża jako jedna kara. Ona była karą, bo to wiadomo, że wymyślono gdzieś, mówią przykazy, gdzieś tam już 8 wieków przed Chrystusem w Persji. Rzymianie to chętnie zaakceptowali w swoim właśnie prawodawstwie, sądownictwie, potem właśnie w tym karnym prawie i w ten sposób męczyli ludzi. Im się to jakby, zresztą wiemy, że ta tradycja była dość długa. Przed Chrystusem jest wiele przekazów, czy powstanie Spartakusa zakończyło się wielkim ukrzyżowaniem. Żydzi też to przejęli, bo w czasach machabejskich krzyżowano faryzeuszy i tak dalej. Ta kara w starożytności, ona była karą po prostu. No, kto wisiał na krzyżu był, ale właśnie Chrystus zrobił z tego zupełnie nową perspektywę. Pokazał, że przez cierpienie, że krzyż zmienił zupełnie oblicze, jakby obraz, że z miejsca kaźni stał się miejscem zbawienia, wywyższenia. Ja tylko chciałem powiedzieć, że może to gdzieś tam wybrzmiało już też w naszych rozmowach, może to akurat gdzieś tam wpadło naszemu słuchaczowi, bo ja powiedziałem rzeczywiście, no bo nasze życie jest takie troszeczkę, my czasami też mamy takie poczucie za karę, no cierpimy, chorujemy, tracimy bliskich. I gdybyśmy na tym poziomie pozostali, gdyby właśnie nie było tego znaku, który jakby zebrał to wszystko, jednak zakończył się wielkim zwycięstwem, wywyższeniem, zbawieniem, wstąpieniem Jezusa do nieba, zesłaniem Ducha Świętego i obietnicy dla nas właśnie przejścia przez krzyż, bo on będzie w naszym życiu prędzej czy później, ale do wspaniałej rzeczywistości. I dlatego na pewno mogę się tutaj, trzeba się zgodzić oczywiście, że krzyż ostatecznie jest takim nie tyle karą, co kluczem do zbawienia, kluczem do tej rzeczywistości, której oczekujemy, za którą tęsknimy jako ludzie wierzący, że po tych udrękach różnych, właśnie takich krzyżach naszych, noszeniu go wiernie, jest coś, co jest no, czymś nieokreślonym, ale czymś wspaniałym, czymś po prostu, co możemy powiedzieć, co możemy nazwać po prostu zanurzeniem się w Bogu, jednością z Nim. A większej nagrody dla człowieka być nie może. Jest to tajemnica, ale do tego dążymy.
Też może to, że Pan Bóg się tak daleko posunął, tak? Był tak zdeterminowany, żeby szukać człowieka i tak nie tyle kara, tylko ta miłość, która spływa później z wysokości krzyża.
By doświadczyć tego samego, co doświadcza, co trawi człowieka każdego dnia, by nie być właśnie gołosłownym może w tym właśnie podjęciu tej drogi zbawienia. Bo jak już tu powiedzieliśmy tak, że można było na różne sposoby. Chrystus miał na pewno taką moc i siłę, wielkość, że mógł człowieka zbawić w inny sposób, ale tak gdzieś ta bariera między Bogiem a człowiekiem pozostałaby, a krzyż jakby najbardziej człowieka z synem człowieczym, który doświadczył tego samego, co my, jednoczy.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Elżbieta z Lublina. Ja chciałam powiedzieć taką króciutką refleksję, że zawsze święto podwyższenia krzyża to skłania mnie do takiej refleksji, czy my jako chrześcijanie jesteśmy wdzięczni Panu Jezusowi za tę ofiarę. I dla mnie przede wszystkim krzyż to jest takim symbolem wielkiej miłości, ale miłości właśnie ofiarnej. Miłości ofiarnej. Czy my jesteśmy wdzięczni? Czy my potrafimy jakoś do takiej ofiary się nawet uzdolnić? Nie do takiej oczywiście jak Chrystus, ale coś siebie więcej dać. Właśnie nawet jak ten krzyż jest. krzyż, niezawiniony też w naszym życiu, bo to też taka ta refleksja do mnie wtedy przemawia też do tego, do tego powiedzenia Chrystusa, ten kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i go niesie i naśladuje mnie, prawda? Czy ja rozumiem to, że właśnie, że jest tak dużo ludzi obojętnych, że jest tak dużo ludzi obojętnych na tę ofiarę, że nie zdajemy sobie sprawy właśnie nawet, co Chrystus dla nas uczynił. My nie chcemy, my mamy teraz takie poczucie, że nie ma grzechu, że jest wolność, że wszystko nam wolno. Mamy też takie poczucie, że nie chcemy cierpieć. Życie ma być bez cierpienia, bez jak najmniej się mówi o chorobach, o śmierciach, o śmierci, o wszystkim. A przecież to jest i to będzie. I ten ból i cierpienie jest nieodłączne naszemu życiu. Zawsze tak było i tak jest. Tylko właśnie czy my potrafimy być wdzięczni Chrystusowi za ten krzyż i cokolwiek właśnie też zadośćuczyniać właśnie, też taką miłością też obejmować właśnie ofiarną, nawet i tych swoich wrogów, nawet i ludzi niedobrych, nawet i tych, z którymi jesteśmy może bardzo i długo i ciągle i musimy to wszystko znosić. Krzyż jest dla mnie symbolem ofiarnej miłości, ale też i cierpliwości wielkiej, wielkiego wytrwania i takiego trwania, że faktycznie patrzeć na niego do góry, podnosić ten wzrok, ale tak jak gdyby też się do niego przytulać. To tyle chciałam tylko
bardzo
powiedzieć.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
Szczęść Boże. Szczęść Pani. Boże.
Szczęść Boże, to bardzo mądry głos. No ja myślę tutaj, odpowiadamy sobie sami Ewangelią, w zasadzie Pan Jezus, bo to są takie momenty zapowiedzi krzyża. Oczywiście są te momenty zapowiedzi męki, ale myślę, że te wydarzenia, które Chrystusowi towarzyszyły na jego drodze, tu wystarczy przywołać spotkanie z trędowatymi, kiedy Chrystus uzdrawia 10, jeden wraca i brak wdzięczności podkreśla. Pan Jezus w zasadzie, kiedy czynił cuda, nie zatrzymywał się nad znaczeniem tego znaku. Cieszył się, jeśli oczywiście i czynił to dlatego, że widział w ludziach wiarę, ale w tym momencie, kiedy brak było wdzięczności, zatrzymał się troszkę nad znaczeniem, nad wymową tego gestu i pamiętamy, że skomentował to zachowanie i powiedział dokładnie, dość dosadnie też, że przecież 10 doznało uzdrowienia, a tylko jeden był wdzięczny. No to jest taka chyba troszkę właśnie perspektywa nasza życia, tak jak tutaj radiosłuchaczka pięknie powiedziała, takiego trochę zachłyśnięcia się naszymi możliwościami, osiągnięciami, troszkę jakby takim lukrowanym światem, który bije z reklam, bije z mediów, który oczywiście dla swoich względów, względów często różnych, komercyjnych, sukcesów, władzy, zrobi wszystko, żeby zaciemnić ten obraz o człowieku, a obraz o człowieku jest po prostu taki, jaki jawi się też z Pisma Świętego. Człowiek jest istotą upadłą, która potrzebuje Bożej łaski, współpracy z Bogiem, żeby prawdziwie żyć. To się dzisiaj odrzuca. Są też te opinie, prawda, i różne rzeczy. Człowiek właśnie sam na własną rękę potrafi to zbawienie osiągnąć i to się nam proponuje na różne sposoby i środki różne podsuwa i już najlepsze tabletki, najlepsze maści. Lepszego środka niż właśnie krzyż pański nie będzie. I dlatego jeszcze raz wracamy do tej tajemnicy, która tutaj ciągle nam się dzisiaj objawia, powraca, że no po prostu właśnie tak bardzo chciał być Bóg blisko, bo wie, że człowieka, już mówiliśmy o tym, spotka prędzej czy później jego krzyż i łatwiej ten krzyż własny zrozumieć, jeśli się zrozumie także tajemnicę Boga, który przeszedł przez krzyż. I żaden inny środek ludzki wtedy nie pomaga, tylko i to też doświadczenia tu z ojcem Grzegorzem na pewno wiemy dobrze, perspektywa no, ludzkich cierpień, ludzkiej choroby, ludzkiej niedoli, ludzkiej śmierci. Najlepiej ją właśnie rozumieć i doświadczamy tego kapłani często, no właśnie w perspektywie krzyża. Więc za ten głos bardzo mądry. Oczywiście tej zachęty i o to też dziś apelujemy, tego pięknego, już mówiłem zresztą to też w kontekście właśnie tego drugiego czytania od świętego Pawła wziętego, że właśnie w kontekście tego hymnu warto by w niedzielę, bo przecież przychodzimy na dziękczynienie, bo Eucharystia sama w sobie jest dziękczynieniem, jeszcze bardziej jakby zanurzyć się w tym dziękczynieniu, że takie piękne znaki, lekarstwo, drogę Chrystus w krzyżu nam zostawił.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Mateusz z Warszawy. Ja tak się przysłuchuję właśnie tej rozmowie, bardzo ciekawa i bardzo są te tematy szerokie. Chciałem tylko takie dwie kwestie poruszyć, troszeczkę ze sobą niezwiązane. Jedna, że ta historia o podwyższeniu krzyża Starego Testamentu jest też takim jednym z argumentów, że
rozmowie na przykład ze świadkami Jehowy, czy z innymi osobami, które na przykład mówią, żeby nie czcić obrazów, abstrahując od właściwego rozumienia jakby kierowania się poprzez obraz do osoby, który ten obraz przedstawia, to jest też właśnie kwestia na przykład tego argumentu, kiedy Bóg no jakby mówi, żeby wykonać rzecz materialną i na nią patrzeć. To jest taka jedna kwestia. Natomiast drugą kwestią chciałem się zapytać o umieszczenie o krzyża na ołtarzu podczas mszy. Jak to jest zapoczątkowane chyba w ostatnim czasie przez papieża Benedykta i także papież Franciszek to podtrzymuje, czy właśnie te kwestie jakoś mogą ojcowie rozwinąć. Dziękuję, Bóg zapłać.
Bardzo dziękujemy, Bóg zapłać Panu.
Ja nie jestem, oczywiście każdy z nas jest duszpasterzem, też prowadziłem swoją parafię i ogólna zasada, chociaż nie jestem liturgistą, nie jestem tu specjalistą liturgiki, ale ogólna zasada, o ile ja pamiętam, to jest taka, że na ołtarzu krzyż powinien być symbolicznie zaznaczony, czy blisko ołtarza często stoi krzyż procesyjny, jeśli nie, to jest tam jakiś mniejszy krzyż, krucyfiks, który na ołtarzu powinien być, ale na ołtarzu nie powinno być za dużo rzeczy, bo nieraz na tym ołtarzu pojawiają się no i kwiaty, i jakieś inne ozdoby, i jakieś też inne elementy i przedmioty, więc przynajmniej moje doświadczenie jest takie, że też w niemieckich kościołach, jak bywam często tam w parafiach, to też nawet tego krzyża nie widać, on leży, jest taki często w niemieckich właśnie kościołach, gdzieś tam leży na ołtarzu, na naszych stoi mały krucyfiks i myślę, że to jest taka bardzo prawidłowa reguła, żeby zaznaczać ten symbol, znak, który nas wyróżnia, także na ołtarzu pańskim, na tym, w tej przestrzeni, która jest dla nas liturgicznie najważniejsza, a nas krzyż ma przede wszystkim, ktoś, kto nosi krzyż na swojej szyi, to jakby przedłuża tę perspektywę i wyróżnia nas to pośród innych ludzi. Natomiast druga rzecz, ja wiem, że często właśnie świadkowie Jehowy mają właściwie dwie tutaj takie teorie związane z tym czytaniem. Raz, że ta teoria mówiąca o zakazie znaków jakichkolwiek, przedstawień. Zresztą to jest problem od dawna istniejący w Kościele, też związany z protestantyzmem, z rozpadłem w ogóle chrześcijaństwa i tak dalej. To cała historia Kościoła się kłania. Ja zaraz to wyjaśnię. I druga tutaj jeszcze pojawia się często teoria na temat krzyża w ogóle u świadków Jehowy, którzy twierdzą, że Pan Jezus nie umarł na krzyżu, tylko na palu, jak wiemy. Tak jak tutaj też wąż jest wywyższony na jakimś tam postumencie, kawałku drewna, kawałku jakimś drągu. Ale my wiemy też, że w Nowym Testamencie znowu tam już jest wyraźnie powiedziane o krzyżu i zresztą Rzymianie, jak już tutaj też podkreślaliśmy, nie karali ludzi żadną śmiercią na palu. Nie wbijali na pal, czy nie wieszali na palu, tylko krzyżowali ludzi i taką karę poniósł Chrystus. A co do tych obrazów, właśnie tutaj widzimy też później, już mówiłem o tym, ten wąż przemienia się z czasem w zły obraz jakiegoś bożka. Uważa się, że to ten wąż jest samym Bogiem, który uzdrawiał i pomagał. Wszystko zależy, myślę, od dobrej formacji. W naszym kościele nie ma zakazu tworzenia obrazów, ale też my doskonale wiemy i po to też katechizujemy, nauczamy, przypominamy, że to nie figurka, nie obraz, nie dany symbol zbawia, tylko Bóg, który się tak jak tutaj kryje za symbolem tego węża miedzianego, swoją łaską obdarza człowieka i właściwa formacja, słuchanie Słowa Bożego w tym na pewno pomaga. I w naszym kościele tego oczywiście nie ma, tego zakazu, ale odpowiednia perspektywa, mądrość tu jest potrzebna, żebyśmy wiedzieli, że nie w figurce, nie w obrazie, ale w Bogu żywym, który też pod postacią chleba choćby jest czczony, tam się kryje Bóg niewidzialny, będący dla nas i bliskim, i obdarzającym łaskami. Do Niego tak naprawdę przychodzimy, a nie do konkretnej figurki. I za każdym cudownym obrazem, za każdym cudownym wyobrażeniem Boga kryje się Bóg żywy i tego Boga czcimy i do tego Boga zmierzamy.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Teraz i zawsze.
Ksiądz Leszek Woźnica, Filipin.
Kłaniamy się.
Ze Świętej Góry, chociaż nie jestem na Świętej Górze, aktualnie jestem na małym wypoczynku we Wrocławiu. Słucham audycji, siedzę tutaj u sióstr Elżbietanek. Dzisiaj byłem na takim małym spacerze tutaj po mieście starym i między innymi też tam zaglądałem do jednego sklepu, gdzie sprzedawane są krzyże i patrzę wśród tych naszych chrześcijańskich krzyży też i szatańskie krzyże, prawda? Delikatnie zwróciłem uwagę tej pani oczywiście. Mówię, proszę panie, wśród chrześcijańskich, tu katolickich krzyży, takie te szatańskie krzyże. Ona oburzona, prawda, mówi, no proszę pana, to jest sklep dla wszystkich, prawda? Nie rozwijałem tematu, troszkę była speszona, ale tak tutaj w tym temacie, no, wywyższenie krzyża, prawda, widać jak się wciska diabeł, żeby dać to poniżenie, ile tych umysłów jest zniewolonych nawet, owszem, to dla handlu, no ale Panie Boże Wszechmogący, dla mnie potem żałowałem, że nie powiedziałem tej pani po wyjściu, no mogłem zapytać ją, czy powiedzieć, no a proszę pani, gdyby tak, prawda, się okazało, że w pani domu jakieś tam diabelstwo działa, dziecko, prawda, związane z szatanem, pani byłaby zadowolona z tego powodu, no ale już do tego nie doszło, do tej rozmowy, ale chciałem tutaj właśnie w tej rozmowie jakoś też i uczulić, bo wielu naszych kochanych katolików, nieraz i widzę, że z ludźmi, z którymi też współpracuję, nieraz mają jakieś tam znaki diabelskie, ktoś tam przyjechał nawet do duszpasterstwa naszego trzeźwości, na palcach miał jakieś tam, prawda, małżeństwo niedawno, które się związało, no, pierścienie Atlantów. I dopiero przerażeni, kiedy im to uświadomiłem, prawda, słuchajcie, no, uważajcie. Ale tutaj ten krzyż właśnie, o tym krzyżu, co mówię, no, chciałbym ten głos tutaj na antenę jakoś wrzucić i do tej dyskusji się włączyć, no, że nasze wywyższanie krzyża to jest też świadomość, który krzyż jest jako znak, prawda, materialny, wiadomo, że idzie nam o Jezusa i o Jego ofiarę, Jego miłość, ale też i znak zewnętrzny, jest nam potrzebny, świadomość tego znaku, także bardzo pozdrawiam czcigodnych księży i cieszę się bardzo, że jest ta dyskusja i po swoje 5 groszy tutaj dołożyłem.
Bardzo dziękuję, pozdrawiamy wspólnotę sióstr Elżbietanek.
Dziękuję bardzo
za ten głos, bardzo, bardzo rzeczowy i myśmy też to już właśnie w kontekście tego pierwszego czytania uczulali też na początku i bardzo się cieszymy, że to ma dalej oddźwięk na temat właśnie symboli dobrego ich używania, mądrego jakby przeżywania swojego życia w ich obecności, bo to rzeczywiście dzisiaj jest ogromny problem, widzimy, ja też mówiłem o tej i też sprofanowaniu krzyża, czy właśnie no takim, no byśmy powiedzieli szatańskim, czy odwróconym wykorzystywaniu tej symboliki, zresztą ta symbolika szatańska, jak wiemy, satanistyczna, kiedy ją tak bliżej na nią spojrzymy, wszelkiego rodzaju przejawy, to jest nic innego jak jakby no właśnie odwracanie naszej symboliki, czerpanie z Biblii, czerpanie z liturgii naszej, różnych elementów, które później się profanuje, depcze. Tam nie ma nic nowego tak naprawdę, nic świeżego. Wszystko jest oparte nadal na Słowie Bożym, tyle że podeptanym i zniszczonym, odwróconym. No, a przez to też człowiek zaczyna być takim odwróconym właśnie w swojej perspektywie, jego zachwiane jego emocje, jego wiara, jego życie łaski. I dobrze, że takie momenty są, że tu ksiądz ma odwagę powiedzieć to w publicznym miejscu. Ja bym tu jeszcze zwrócił na inną rzecz uwagę. Zresztą te sekty są dzisiaj bardzo groźne. Niedawno taki tam fakt gdzieś do mnie dotarł, że małżeństwo satanistyczne, żeby zaspokoić tam potrzeby rytuału satanistycznego, no to wydłubało dziecku oczy swojemu tam 5-letniemu synowi. Więc do tego można też doprowadzić poprzez no nieumiejętne i wykorzystywanie symboli i wiązanie się z takimi ruchami, które przede wszystkim mają na celu właśnie podeptanie ludzkiej godności i krzyża, który ludzką godność podkreśla, czy próbuje jakby podnieść, wywyższyć właśnie. Chrystus nie robi tego dla siebie, tylko dla nas. I teraz jeszcze druga sprawa może taka, że często w obliczu tego krzyża, nawet jak on już jest ten chrześcijański krzyż, często dzisiaj jest ta zasada, że ja jestem katolikiem gdzieś tam właśnie, gdzie jest ten krzyż, może w moim domu, ale jak wchodzę gdzieś do gabinetu, do fabryki, do zakładu, do szkoły, to krzyż i całą jego perspektywę, jego naukę zostawiam na wycieraczce, a już tam w tym miejscu pracy, tak jak ta pani dzisiaj odpowiedziała, to jestem dla wszystkich. Wtedy wszystkie poglądy są, że tak powiem, dozwolone, wszystkie zasady są dozwolone, prawda? I nawet te, które człowieka poniżają, czy wręcz zabijają. Więc tutaj dzisiaj krzyż nam, myślę, podpowiada, że tak być nie może.
Bo nieraz jest tak, że nie chcielibyśmy nikogo, nie wiem, urazić dotknąć, nalepnąć na odcisk.
Tak jest. ale symbol jest bardzo jasny, precyzyjny nasz. I tutaj po prostu też myślę, że z tej odpowiedzi czy wypowiedzi ojca wynika to, że jest to zachęta troszkę do obrony tego znaku. I to jest dzisiaj konieczne bardzo.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Adam ze Śląska.
Prośmy.
Ja chciałem się podzielić takimi trzema swoimi zdaniami o krzyżu, ponieważ w jakiś sposób bardzo ukochałem ten krzyż. Krzyż jest źródłem miłości, na którym obumiera wszystko, co nią nie jest. A ja kocham miłość, a ponieważ została przybita do krzyża, kocham ją wraz z krzyżem, bez którego istnieć już nie może. Tam zawsze jesteśmy razem. Mogę powiedzieć jeszcze jedno?
Prosimy.
Kto patrzy na krzyż, ten widzi ból. Lecz kto spogląda przezeń, ten dostrzega życie innych. Kto widzi ból, ten ogląda własny egoizm. Kto dostrzega życie innych, ten spogląda w serce Boga. A kto na krzyż patrzy przez serce Boga, ten w krzyżu widzi miłość bez miary, która jest jedyną i najdoskonalszą miarą miłości. Jeszcze ojcu mam jedno zdanie, ale nie wiem, czy ojciec pozwoli.
Tak, pozwolimy. Prosimy.
Umierasz z bólu na krzyżu, ja ze strachu pod nim. Ty widzisz moje życie, ja twoją śmierć. Ty obejmujesz mnie sercem pełnym miłości, ja tylko rozumem. Umierasz jako człowiek, żyjąc jako Bóg. To tajemnica twojej miłości do nas, to tajemnica Eucharystii, w której teraz żyjesz i otulasz mnie. Tym się chciałem podzielić, ponieważ kocham miłość, ponieważ kocham Eucharystię. A tajemnica bolesna jest tą najistotniejszą częścią przeistoczenia, którą właśnie Jezus przy ostatniej wieczerzy przeżył jako Bóg, a potem dopiero jako człowiek. I to wszystko, ojcze.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. No, oczywiście tu cieszymy się, że tu widać takie głębokie zrozumienie, też takie teologiczne, piękne tej całej tajemnicy. Rzeczywiście też jest tak, że no Bóg świadomie przez cierpienie zbawił świat, nie wybrał innej drogi. Ciągle to dzisiaj podkreślamy i w tych pięknych zdaniach, to też troszkę takich poetyckich, myślę, talentach tutaj naszego radiosłuchacza pięknie widać. Cieszymy się, że jest ten zachwyt nad tym i oby to docierało jak najczęściej do ludzi, jak najwięcej. I ta niedziela ma okazję, czy jest to okazja, żeby no, każdy nad tym się jakoś zastanowił, zachwycił. Dzięki temu łatwiej jest na pewno swoje cierpienie, właśnie nie tylko, tak jak tutaj słuchacz nam powiedział, rozumem się tego nie da zgłębić, choć my próbujemy, ale właśnie jest to ta zachęta do wniknięcia, nie wiem, przez perspektywę wiary, łaski, jakiejś takiej głębokiego zawierzenia Bogu.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Karol z tej strony. Jadę akurat samochodem i tak przysłuchuję się tej audycji i tak w pewnym sensie poruszyło mnie coś, co od pewnego czasu, o czym się dowiedziałem, o czym do końca sam nie wiedziałem, a mianowicie odnośnie, jak ksiądz tłumaczył, odnośnie miejsca krzyża na ołtarzu podczas Eucharystii. Z tego, co się zorientowałem, to jeszcze przed soborem bodajże krzyż, do czego wrócił papież Benedykt, miał miejsce na środku ołtarza i kapłan ogólnie był zwrócony w kierunku tabernakulum, jako tego miejsca, gdzie właśnie pod postacią chleba mamy Chrystusa niewidzialnego, ale obecnego. I chciałem się teraz właśnie, dziwi mnie, dlaczego księża niestety nie, jakby właśnie tak jak ksiądz tutaj tłumaczył, że powinien być gdzieś tam może mniej widoczny, kiedy właśnie to jest chyba to całe sedno naszej wiary. Chrystus umarł na krzyżu i wydaje mi się, że to nie powinno właśnie być marginalizowane, tylko krzyż powinien wrócić tam, gdzie jego miejsce było zawsze, czyli centrum. Tyle chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy. Dobrej, bezpiecznej podróży.
Tak, dziękujemy. Ja myślę, że absolutnie nie chciałem powiedzieć, że krzyż nie powinien wrócić do centrum. Najczęściej to jest jeszcze tak, że że jedyna parafia, w której ja byłem proboszczem w ogóle przez 2 lata, była też podwyższenia Krzyża Świętego, dlatego ja mam do tej tajemnicy i do tego wydarzenia i do tego dnia liturgicznego ogromny sentyment, bo to był odpust mojej parafii, takiej malutkiej, to proszę zauważyć, że często tego może nie do końca jest ten symbol gdzieś na samym ołtarzu, na tej mensie ołtarza, na której sprawujemy Eucharystię, ale tak naprawdę wielu kościołów, większość nawet bym powiedział, ma w ogóle w głównym ołtarzu, tej największej, byśmy powiedzieli od razu, pierwszej perspektywie, która nam się rzuca w oczy, wchodząc do świątyni, właśnie krzyż. Tak jest, tak było i tak pozostanie w katolickich kościołach. Absolutnie żaden kapłan, myślę, nie ma tu wątpliwości i myślę, że nas szczególnie od początku, jak znam formację seminaryjną i swoją, i innych, i ją prowadziłem, to jest ta zachęta i próba doprowadzenia każdego młodego kandydata, potem kapłana, do tego, aby umiłował krzyż i w nim się rozkochał i jak najczęściej przed nim stawał. Tak jak tutaj poprzednik też, nasz słuchacz powiedział, rozsmakował się w tej tajemnicy, zagłębił się. A ja jestem dzisiaj, dlatego ja powiedziałem, ja nie jestem specjalistą od przepisów liturgicznych. Ja w swoim kościele, na ołtarzu, na którym sprawowałem Eucharystię, na rogu ołtarza stawiałem piękny krucyfiks i chodziło mi o to, że dzisiaj on nie ma, ja wiem o przepisach liturgicznych, miejsca na środku, ale gdzieś zaakcentowany jest z boku, obok świec, i to jest jego miejsce. Jego miejsce jest na tej mensie, aczkolwiek na mensie ołtarza, na której sprawujemy Eucharystię, najważniejsza jest Eucharystia i dlatego w centrum tam sprawujemy obrzędy liturgiczne, ale oczywiście w perspektywie też krzyża. Aczkolwiek Eucharystia, jak wiemy też i z dogmatyki, uobecnia krzyż Chrystusa, więc on jest na różne sposoby na tej mensie ołtarza, którą tutaj myślę radiosłuchaczowi chodzi, ciągle obecny w zasadzie w tej perspektywie.
Prosimy. Audycja Szukając Słowa Bożego. Halo? O, ktoś może nam się...
Urwał się.
Tak, tutaj spróbujemy. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy. Tu mowa była o tych krzyżach satanistycznych. Ja chciałabym powiedzieć, co mnie spotkało. Kiedyś otrzymałam taki czasopismo dla kobiet, opakowane w taki celofan. I tam był po prostu jakiś znak taki. Ja nie wiedziałam, co to jest. I to sobie tak leżało. Aż później po prostu gdzieś dostałam taki... No, spotkałam się z tym w prasie. I oznakowanie, co to może być. Okazało się, że to jest znak satanistyczny. Oczywiście ja to wyrzuciłam. Poza tym, co ciekawe, przyjeżdżając, ja to widziałam, ten sam znak. Powstała klinika chirurgii plastycznej w Warszawie i ja ten znak widziałam na szyldzie często przejeżdżając obok tego miejsca. Po jakimś czasie ten znak zniknął, satanistyczny. I jeszcze co? Są takie sklepy z kadzidełkami i tam z brzęczykami takimi. Ja kiedyś sobie kupiłam taki piękny taki brzęczyk, jakieś takie piękne dźwięki wydawał i zachwycona tym. A później widziałam w telewizji taką, po prostu była transmisja w Anglii. To był jakiś dla satanistów jakiś, ja nie wiem, co to było, jakiś sklep, czy co to było. I ja zauważyłam właśnie to, co ja mam w domu. Oczywiście natychmiast to wyrzuciłam i ludzie sobie nie zdają sprawy, że przypadkowo albo kupują, albo mają przysyłane do domu jakieś takie gadżety satanistyczne. I już nie mówiąc o tych wróżkach, przecież to wszystko prowadzi do satanizmu, do szatana, do kultu szatana. I ja uważam, że się za mało mówi o tym wróżbiarstwie, bo to naprawdę później prowadzi do zniewolenia ludzi, szczególnie młodych.
Dziękuję bardzo.
Chciałbym powiedzieć.
Szczęść Boże Pani.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy. Ja może chciałbym tutaj taką uwagę poczynić praktyczną. Ja widziałem w wielu kościołach, ale wiem, że tu i na antenie Radia Maryja, Telewizji Trwam i innych programów mądrych istnieją takie audycje, są ludzie przygotowani, a i w kościołach też widziałem rozwieszone plakaty, zdjęcia, takie foldery, w których zebrano przynajmniej pewną część takich znaków, różnych symboli i z wyjaśnieniem bardzo precyzyjnym, co oznaczają, bo rzeczywiście człowiek czasem bezwiednie kupując coś, otrzymując w podarunku jakiś drobny gadżet i wtedy okazuje się, że po jakimś czasie no, ma kontakt, czy przynajmniej dotyka symboli, które niekoniecznie korespondują z naszą wiarą, krótko mówiąc, też żeby tu nikogo nie urażać. Niektórzy śmieją się z tego, niektórzy traktują to zupełnie naiwnie, niektórzy mówią, że to przecież nie ma żadnego wpływu na człowieka. No są też poważne i studia, i pewne doświadczenia też, zwłaszcza osobiste ludzi konkretnych, którzy mówią, że jednak tego typu symbolika, oddziaływanie różnych obrazów, różnych przedstawień ma wpływ na człowieka, na jego strukturę duchową, na jego zachowania później. Są ludzie przygotowani, którzy poprzez pewne symbole chcą oddziaływać, zniewolić człowieka, więc z tym musimy być bardzo ostrożni. My dzisiaj może tutaj nie do końca mamy program do końca o tym też, o tych symbolach, bo na to pewnie przeznaczone są inne audycje, ale w kontekście dzisiaj tajemnicy krzyża warto uważać, jakich symboli używamy w ogóle. Gdzie ma miejsce krzyż w moim życiu jako symbol wiary i jakich innych symboli dotykam, czym się posługuję, nie wiem, czym się przyozdabiam nawet, bym powiedział krótko. W każdym bądź razie na te tematy jest sporo materiałów i po prostu warto tu być ostrożnym i warto sobie zadawać pytanie po prostu o centrum, jakim jest krzyż pośród wszystkich symboli, jakie mi towarzyszą w życiu.
Też, to może nam sugestia. Posłużyć do jakiegoś pytania o świadectwo, tak jakie jest, dajemy tak świadectwo nawet
posługuje. Ja bym tylko jeszcze jedno zdanie ojcze Grzegorzu powiedział, bo to jest tak, to są symbole, to są rzeczy, ale za tym też stoją pewni ludzie. A zdanie takie piękne, pamiętam na spotkaniu do młodzieży w Krakowie powiedział Ojciec Święty kiedyś, że no to my znamy to zdanie, to jest przysłowie, z kim się zadajesz i z kim przestajesz, takim się stajesz, prawda? Więc czy to jest symbol, za którym stoją ludzie, czy w ogóle ludzie, no to są różne rzeczy. To są, jak ta pani mówi, kliniki, różne organizacje dzisiaj wchodzące. No my musimy sobie zadać pytanie, pod jakim symbolem staję i z jakimi ludźmi chcę przebywać. To wtedy formuje się moja psychika, moje życie, moja droga do Boga. No muszę na to bardzo konkretnie spoglądać.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dzielnica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie Krzysztof pozdrawia i się profesora Jolca Grzegorza. I chciałem tylko tak szybko przebiegnąć, bo tam była mowa o tym miejscu, o tej pozycji, gdzie krzyż powinien być umiejscowiony. I od razu skojarzyłem, że po tym moim ponad 20-letnim doświadczeniu tam w tej mojej Palestrynie koło Rzymu, w tylu miejscach widziałem to jakieś takie dziwne, takie to superstycjone, że właśnie, że owszem, pasyjka jest i to tam w sklepach, w urzędach, ale krzyża to nie ma. Krzyż jest jakiś przesąd, że to ten krzyż to może jakieś nieszczęście sprowadzić i krzyż jest odjęty, Pan Jezus, taka pasyjka jest i to tak sobie w wielu miejscach jest. Natomiast na trasie często jeździłem pomiędzy Krakowem, Wolbromiem, Pielicą, tam do sióstr świętej Anny koło Przyrowa i w Wolbromie na skrzyżowaniu dróg stoi potężny krzyż, gdzie Pan Jezus jest na nim i z jednej strony, i z drugiej. Także i ci jedący z góry, i z dołu mają tego Pana Jezusa na krzyżu z jednej strony. No, a ja sobie to tak skojarzyłem, że ta druga strona to jest taka strona, że jak chcemy być z Chrystusem, to również i na krzyżu. I jeszcze, i tam po drodze jest ten taki Lelów, bardzo bym zachęcał, nieduża miejscowość w Lelowie. We wrześniu 1939 roku hitlerowcy spalili cały kościół, a krzyż nie spłonął i można go tam oglądać. Drewniany kościół, drewniany krzyż Pana Jezusa nie spłonął, podczas kiedy kościół spłonął. To tak tylko, żeby szybko ten akcent tutaj położyć. I wreszcie składam ogromny hołd ojcu Grzegorzowi z uwagi na imię jego mamy, bo jest Helena. Ile razy tam w Santa Croce z Jeruzalemy jestem w Rzymie i oglądam te piękne freski i tam święta Helena jest w tylu przedstawieniach pokazana i tam jest zawsze ta cudowna adoracja, Wielki Piątek o godzinie 15:00 największego kawałka krzyża Pana Jezusa, jaki został przez świętą Helenę odnaleziony. Największa relikwia, jaka istnieje. To jest piąta bazylika Rzymu. Są cztery papieskie i ta piąta to jest właśnie Santa Croce Jeruzalemy. I to bym też tutaj zachęcał. Także jeszcze raz mówię, składam hołd, że mama, którą ma ojciec Grzegorz, właśnie nosi imię Heleny. Także księże profesorze, proszę mi takie troszkę chaotyczną wypowiedź wybaczyć, ale tak jeszcze, żeby ten wielki i święty temat tego znaku naszego odkupienia, który nas prowadzi do zbawienia, jeszcze podkreślić, ale to zawsze z Matką Najświętszą.
Opieki świętej Heleny. Dziękuję bardzo.
Bardzo taki ciekawy temat, ja go nawet też chciałem jeszcze tutaj rozwinąć, może dwoma zdaniami, bo będziemy za chwilę kończyć. Pięknie i ta sugestia, to wskazanie właśnie, bo to nie ma też tu żadnego błędu, że Pan Jezus jest, to jest też dla nas jakby to wyobrażenie z jednej i z drugiej strony krzyża, akurat na tym szczególnym skrzyżowaniu w tym jednym miejscu. Jest gdzieś taka piękna i legenda i jakaś taka zachęta duszpasterska, żebyśmy zawsze widzieli się z tej drugiej strony jako my ukrzyżowani razem z Chrystusem na tym samym krzyżu. Gdzie w niemieckim którymś kościele jest też taki krzyż bez, Pan Jezus bez ramion wisi i jest napisane nad krzyżem, bo w czasie wojny zniszczono te ramiona, tylko zachowała się taka uszkodzona, piękna figura Chrystusa. Napis jest taki nad krzyżem: nie mam ramion, ale zawsze mogę mieć Twoje, prawda? Czyli każdego, kto przychodzi ten krzyż adorować tam, jakby Chrystus czeka na te nasze ramiona, by się razem z Nim też do krzyża przybić. I to są wszystko piękne takie wyobrażenia, piękne znaki. My je doskonale odczytujemy i myślę, że tu nie jest ważne, czy ten krzyż będzie po prawej, czy po lewej stronie na ołtarzu stał, czy na środku. Ważne, żeby w ogóle widzieć, albo dostrzegać, czy po prostu chcieć, aby ten krzyż zajął centralne miejsce w naszym życiu. To jest taka główna dzisiaj chyba nauka, która płynie i z tego właśnie przywoływania tych pięknych miejsc świętych i z tego wszystkiego, co my dzisiaj z czytań tutaj próbujemy wydobyć. Zachęcamy do tego, żeby sobie odpowiedzieć właśnie na to pytanie, gdzie krzyż jest w moim życiu, jak go szanuję, jak go kocham, na ile się w nim odnajduję, na ile jest to najważniejszy symbol chrześcijański w moim życiu.
Bardzo dziękuję. Też myślę, że tutaj warto przypomnieć sobie te słowa spod Giewontu, kiedy Ojciec Święty mówił nam, żebyśmy nie wstydzili się krzyża, że on też ma być obecny w naszych sercach, w życiu rodzinnym, społecznym. Przypomina naszej godności, narodowej tożsamości.
No i on przypominał o Ewangelii. W zasadzie, kiedy się na niego patrzy, no to jest skrót Ewangelii całej. Tu nie trzeba wtedy, jeśli nawet nie mam gdzieś tam Pisma Świętego, to patrząc na Chrystusa, on jakby w sposób żywy nadal przemawia. To wszystko, co ja znam, wraca i w tej perspektywie się mieści po prostu.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy też. Dzisiaj bardzo mądre głosy i bardzo taka mądra, rzeczowa dyskusja. Cieszymy się, że to inspiruje i że zachęca do refleksji nad w ogóle sensem wiary, chrześcijaństwa, naszego życia na co dzień, właśnie obecności Chrystusa, który czasem no właśnie w taki niemy sposób, ale apeluje, woła, nie? Żebyśmy tą naszą rzeczywistość przemieniali w perspektywie krzyża i miłości tym samym, prawda?
Ksiądz dr Tomasz Tłodziecki, moderator Dzieła Biblijnego Jana Pawła II w diecezji toruńskiej, był dzisiaj naszym moderatorem, gospodarzem.
Dziękuję, trochę w zastępstwie dzisiaj mówiliśmy z ojcem Grzegorzem tu przed programem księdza profesora Witczyka, ale cieszę się tym bardziej, że tę piękną tajemnicę, jak mówiłem, dla mnie też osobiście bardzo taką głęboką, mogłem razem ze słuchaczami dzisiaj zgłębiać i przybliżać ją.
My też cieszymy się, no mamy nadzieję, że i dzieło biblijne rozwija się.
A będziemy mieli teraz zjazd w przyszłym tygodniu biblistów, to też polecam modlitwą tutaj radio słuchaczy, żeby też to było owocne spotkanie, żeby czymś tam potem zawsze ono właśnie procentowało na przyszłość dla Kościoła, dla życia naszego codziennego, takiego właśnie chrześcijańskiego. Spotkamy się razem, będziemy różne rzeczy ustalać, bibliści polscy, więc... spotkanie polecam.
My też dziękujemy biblistom, którzy posługują nam na antenie radia i telewizji.
To jest my wszyscy i jeszcze innych wielu też się tam spotkamy. Prosimy, żeby to modlitwą objąć, żeby nas było też jak najwięcej, jak najprężniej się to rozwijało, no bo bez Pisma Świętego my jako Kościół nie istniejemy. Ale nie chodzi o to, żeby się tam w swoim gdzieś sosie i swoich tam tych takich ścisłych towarzystwach, że tak powiem, mieścić, ale iść z tym słowem jak najdalej o takie właśnie dobre rozeznanie, wyjście z Pisma Świętym, z przybliżeniem go innym prosimy. To w Łodzi będzie od wtorku do czwartku w przyszłym tygodniu, więc to dziękuję. Polecamy wszystkim tutaj słuchaczom modlitwie i pamięci.
Dziękuję też i naszym słuchaczom za udział w audycji, za uwagę.